Salon artystyczny.
Dzień dobry, Marzena Bakowska. Dzisiaj witam z festiwalowego studia Radia Gdańsk, które mieści się przy okazji w Sopocie, przy okazji festiwalu Dwa Teatry, czyli 25. edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Już od trzeci dzień trwa prezentacja słuchowisk, prezentacja spektakli telewizyjnych, słuchowiska na żywo. Można uczestniczyć w różnych aktywnościach, które pokazują, jak Teatr Telewizji i Teatr Polskiego Radia, czyli słuchowiska, są wciąż żywe. Zaprosiłam do audycji, którą prowadzimy na żywo tutaj z naszego festiwalowego studia, trzy osoby, które z różnych punktów widzenia patrzą na produkcje radiowe, konkretnie na produkcje słuchowisk radiowych. Zacznę od pani, reżyserka, autorka adaptacji przygotowująca adaptację w formie słuchowisk, Aleksandra Głogowska.
Dzień dobry.
Profesor Iwona Rusek, autorka tekstów, które ukazują się w formie słuchowisk.
Dzień dobry.
I aktor Krzysztof Szczepaniak.
Dzień dobry.
Na początek muszę zadać takie pytanie bardzo podstawowe, bo są Państwo na festiwalu. Jakie Państwa produkcje tutaj zostały zaprezentowane?
Jeżeli chodzi o mnie, Aleksandra Głogowska, to są tutaj dwa moje słuchowiska. Wilk, już za późno na wszystko, autorstwa Marka Chłaski, i Gąsiornica, to jest dramat Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Oba słuchowiska są wyprodukowane przez Polskie Radio RDC.
Z mojej strony to jest słuchowisko Spadła gwiazda mej pani, którego jestem autorką. Za reżyserię odpowiada Dariusz Błaszczyk i to jest słuchowisko, które zostało wyprodukowane przez drugi program Polskiego Radia.
A ja mam trzy produkcje, dwa słuchowiska. Pierwsze to jest właśnie Wilk, autorstwa Marka Chłaski, w reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Mam taki jeszcze mini epizod w spektaklu Jarosława Tumidajskiego o człowieku, co wlazł do morza. Zdaje się, że tam podrywam główną bohaterkę. To jest takie popandemiczne, a propos pandemii, słuchowisko. No i Teatr Telewizji, Księga Sprośności, w reżyserii Macieja Wojtyszki.
Ja bym nazwała takim efektem covidowym to, że bardzo dużo ludzi zaczęło słuchać podcasty, audiobooki, ale także słuchowiska i w ogóle radio zaczęły być w modzie ze względu na to, że przestała się podobać gadająca głowa, tak to delikatnie nazwę, więc coraz więcej osób zachwyca się takimi produkcjami, które można posłuchać. I chciałabym Państwa zadać pytanie, co takiego zdarzyło się, co skradło Państwa serce w produkcjach radiowych, w słuchowiskach, że postanowili Państwo część swojego zawodowego życia, bo nie całe, poświęcić właśnie słuchowiskom?
To może pani profesor, z racji tytułu.
Iwona Rusek.
Bardzo dziękuję. Ja uważam, że to jest wspaniała forma artystyczna. Z tego względu, że jest bardzo trudna. Dlatego, że w słuchowisku radiowym mamy do dyspozycji tylko słowo, dźwięk, ciszę. To jest nasza materia, to są nasze narzędzia. I dla pani reżyser, i dla aktorów, i dla nas piszących. To jest ta materia, z którą my musimy się zmagać. Z jednej strony to jest wspaniałe, ponieważ żeby wyprodukować film, no to potrzebny jest bardzo duży budżet, no i też lokacje rozmaite i poszczególne piony realizacyjne, które z produkcją filmu są związane. W słuchowisku jest zupełnie inaczej, ponieważ każda scena może rozgrywać się w innej przestrzeni, w innej lokalizacji. To, co sobie jako autorzy wymyślimy, to, co sobie wymarzymy, nie ma tutaj żadnego problemu. Potem w odpowiedni sposób reżyser dźwięku ten cały świat i tę całą przestrzeń wyczaruje. Natomiast ta łatwość zasadza na nas pewnego rodzaju pułapki, a mianowicie takie, że cała akcja musi się odbywać w dialogu. I tutaj podstawą, jeśli chodzi o dramat radiowy, o słuchowiska radiowe, jest dialog, ponieważ to on zastępuje akcję i tak naprawdę to on buduje nam całą fabułę, charakteryzuje postaci, ponieważ nie możemy ich zobaczyć, więc to, kim oni tak naprawdę są, jakie mają charaktery, jak wygląda cała, jak przebiega cała akcja naszego dramatu, musi rozgrywać się w dialogu, rzadziej w monologu. To jest ta podstawa. I ona zarówno dla osób piszących, jak i dla reżyserów stanowi moim zdaniem wielkie wyzwanie, ponieważ tutaj trzeba użyć innych środków obrazowania, czyli jak ja piszę, to od razu muszę wiedzieć, że jak piszę do radia, to jest to specyficzny sposób pisania. Reżyser wie, że ma też do dyspozycji ograniczone środki, o których ja tutaj powiedziałam. No i aktor, tutaj Krzyś myślę, że na pewno to powie, że inaczej gra się do mikrofonu, niż inaczej gra się na scenie. I tutaj potrzebne są, proszę Państwa, naprawdę wybitne zdolności, bo nie każdy aktor, którego oglądamy w filmie, w serialu czy na deskach scenicznych, potrafi przyjść do studia radiowego i po prostu przeczytać, ja tutaj bym postawiła bardzo duży cudzysłów, przeczytać tekst. To jest wielka, wielka sztuka. I to jest piękne.
Czyli to wyzwanie tak. Panią pociągnęło.
Tak, bo uważam, że w życiu najważniejsze jest to, czego nie umiemy, ponieważ daje nam to szansę do tego, żeby się uczyć i żeby się rozwijać. I to jest taka forma ekspresji twórczej, która sprawia, że my za każdym razem, kiedy podejmujemy się tego wyzwania do napisania tekstu, do zrealizowania tekstu, do zagrania roli, startujemy od zera. Po prostu musimy to wszystko stworzyć i wymyślić w swojej wyobraźni. Więc to najwspanialsze, co może się zdarzyć.
To już pani profesor.
Co dodać?
Profesor.
Właściwie.
To może ja powiem, że moje zainteresowanie wynika z buntu, ponieważ mnie bardzo denerwuje to, że wszyscy teraz mogą wszystko znaleźć, zobaczyć jak wygląda i przestajemy sobie wyobrażać. Uważam, że to jest wielki dramat tych czasów, że nasza wyobraźnia przestaje działać. Natomiast słuchowisko bez wyobraźni nie istnieje. Każdy z nas słuchając radia, słuchając słuchowiska ma przed sobą inny spektakl. Mamy tych bohaterów inaczej wyobrażonych, mają inne twarze, inne sytuacje. Ta sytuacja w naszej głowie, w każdej głowie jest inna. Dlatego przez ten bunt i niezgodę na to, że wyobraźnia jest coraz mniej ważna, weszłam w ten świat słuchowisk i zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, co robię, to znaczy walczę o wyobraźnię. Walczę o to, żeby Państwo sobie za każdym razem, słuchając naszych prac, naszych słuchowisk, sobie wyobrażali. Potrafili się zatrzymać, zamknąć w tym własnym świecie i przez chwilę pobyć ze słowem, z tą sztuką wysoką, z naszymi emocjami, które staramy się Państwu przekazać w tych ważnych, aktualnych lub czasem też klasycznych, ale tekstach robionych tylko w tym momencie dla Państwa i dla Państwa serca i emocji.
Pięknie.
Co Krzysiu dodasz po takim?
Ja nie wiem, nie mam już co dodać tak naprawdę. No moją rolą jest przede wszystkim przetransponowanie takiego tekstu, czy tekstu literackiego, czy współczesnego, czy klasycznego właśnie na tę warstwę taką, żeby Państwo sobie wyobrazili, zobaczyli te twarze, te relacje, te wszystkie sytuacje pomiędzy postaciami. Ja to muszę narysować, mając do dyspozycji tylko głos, ale nie jest to do końca prawdą, bo oczywiście to nie jest tak, że ja siadam przyklejony do mikrofonu i jestem już uziemiony na te tam 5 czy ileś centymetrów i niekoniecznie. Czasami bywają sytuacje, kiedy są jakieś, nie wiem, dynamiczna szarpanina albo jakaś emocjonalna scena miłosna. I to zawsze wtedy robi się różnymi takimi technicznymi sprawami, jak czy poziom natężenia głosu. Ja bardzo często wychodząc ze słuchowiska, które nagrywam, jestem tak samo właściwie zmęczony, jakbym grał w teatrze. Nie widzę tutaj takiej dyspensy, że to jest kompletnie jakby inny poziom zaangażowania. Poziom zaangażowania jest ten sam. Narzędzia rzeczywiście bywają trochę inne, bo na przykład jeżeli zacznę mówić do Państwa z dalszej odległości, to będziemy mieć trochę plener. Tak? A jak się zbliżam i tak dalej, no to można powiedzieć, że to jakby gdybyśmy sobie wyobrazili film i kamerę, to im jestem bliżej, tym ten zoom na moją twarz, której Państwo nie widzicie, mogę zagrać to tylko głosem i niuansem, się jakby wyostrza. I to są takie właśnie detale, które sprawiają, że ten różny poziom intensywności przekłada się na to, jak potem Państwo czytacie takie słuchowisko. Ale główną rolą aktora jest rzeczywiście przetransponowanie tego na obraz emocjonalny. A największą pochwałą chyba jest to, jak ktoś potem mówi, zobaczyłem tę postać. Słuchaj, zdarzyło mi się raz coś takiego, że grałem w słuchowisku dużą rolę, a potem taką bardzo drobną takiego cwaniaka praskiego. Jakoś intuicyjnie go tam zaproponowałem i potem reżyser mówi, ty wiesz, że ja zobaczyłem, jak on wygląda? Ja bym strasznie ciekaw, co on ma wtedy w głowie, bo ja mam coś innego. Więc to też to, co Aleksandra powiedziała, każdy słuchając, koncentrując się na słuchowisku, będzie miał w głowie inny film. Trochę to jest poza naszą kontrolą, co jest fantastyczne. No bo w kinie nie mamy wyjścia, to kamera jakby zoomuje nas na bardzo konkretny obraz. A tu, nawet jak słuchałem ostatnio naszego Wilka, ale to też jeszcze Państwu opowiem, bo też niekoniecznie chronologicznie się nagrywa, więc czasami nie ma tego przebiegu emocjonalnego, że od takiej na przykład, nie wiem, od początku postaci, kiedy jest poszukująca, do tego, kiedy jest sfrustrowana, aż do jakiejś tam kody. Czasami się nagrywa właśnie w różnych takich poszatkowanych systemach. I to jest z kolei podobne do filmu, że potem się to montuje. I teraz ja przychodzę do multikina, zamykam oczy, światło gaśnie i sobie przypomnę, aha, czyli ja to tak zagrałem. Aha, o tutaj można było mniej. O, tu dobrze. I tak, to jest trochę tak jak, a trzeba potem ten...
Tak, ale to zawsze Igor Gorzkowski mówi, reżyser, którego bardzo cenię, że przed każdą sceną reżyser musi opowiedzieć aktorowi, co było przed tą sceną i co będzie potem. Dzięki tak. temu emocje, które ma aktor w danej scenie, mimo tego szatkowania, tak. potem się kleją tak naprawdę.
Bo na przykład właśnie nawet...
W tej postprodukcji.
Nawet u nas mam takie... Bo ja sobie przypominałem w trakcie słuchając całości, że mówiłaś, że tu tak troszeczkę on jest już zmęczony, wymaltretowany, już ma po prostu te... Już się dusi, ledwo co oddycha. A to było nagrywane niechronologicznie. To gdybym zaproponował coś innego, to potem by się kompletnie to nie złożyło logicznie.
Nie złożyło.
Więc...
A to, co Krzysztof mówił o trudnych scenach w naszym słuchowisku, Wilk jest taka właśnie graniczna scena, kiedy ojciec zabija swoje dziecko, bo nie może patrzeć, jak to dziecko umiera z głodu.
Tak.
I tu te emocje, kiedyby Krzysztof tylko siedział przy mikrofonie i ojciec grany przez Przemysława Bluszcza tylko by siedział przy mikrofonie, to byśmy tego nie mieli. Ale to też, co mówiła pani profesor, słowo. Państwo nie zobaczą tego, że ojciec zabija syna siekierą. On to musi powiedzieć.
Tak. Mhm.
I w pewnym momencie syn krzyczy: tato, dlaczego chciałeś mnie zabić siekierą? Bo inaczej byśmy tego nie mieli. Możemy stukać tą siekierą, natomiast jeżeli aktor tego nie powie, państwo tego nie zobaczą.
I też taka duża doza zaufania do takich właśnie elementów ambientu muzycznego czy detali, na przykład nalewając wody do szklanki, bo jest syty, czy grając w karty i tak dalej. Ja muszę w to uwierzyć, że to się rejestruje i że to potem rzeczywiście, zamykając oczy, będzie sprawiało, że to tło wypełni dialog, że się zrobi tak głębiej, że się zrobi tak, jakbyśmy oglądali, zobaczymy przed oczami wtedy scenę, stricte obraz jakiś taki, czy filmowy, czy... bo czasami to tak nie wiadomo, czasem człowiek się tak odwraca, czy na przykład nagrywając powieść, już ten serial taki bardzo kultowy, Jeziorany, że ktoś idzie do kuchni i coś tam bierze, czy ten stuk będzie słychać tę szklankę i tak dalej. Bo też jest coś takiego, że gramy trochę tak naprawdę intensywnością, tak jakbyśmy grali w filmie czy serialu, ale jesteśmy cały czas obróceni w stronę mikrofonu, cały czas pilnujemy tej odległości. Czy na przykład zawsze są to dwa mikrofony, dolny i górny. Jak ktoś stoi, no to wiadomo, że na ten górny. Więc cały czas, jak mamy takie zdjęcia robione na przykład ze słuchowisk, to momentami wygląda to śmiesznie, bo jesteśmy tak w jedną stronę, nie dialogujemy do siebie tak jak normalni ludzie w rzeczywistości, bo byłbym wtedy odwrócony do państwa, tak? Słyszelibyście tyle.
No właśnie, Mamy teraz próbkę, jak nie słychać.
Wtedy nie słychać.
A ja jeszcze pomyślałam, jak zagrać głód, bo to też jest ciekawe.
O, tak. Jak to zrobić?
Zrobiłeś to, Krzysztof, to zrobiłeś.
Zaburczało mi w brzuchu. Jak myślę o jedzeniu, to po głosem, prostu wiesz.
Głosem, że...
Ale możesz, ja nie wiem, jak zagrać głód, wiem, jak wyczerpanie. Może to trzeba innych
myślę, że tutaj troszkę tak, to było tożsame, ale ty byłeś głodny. I to było słychać, że byłeś głodny. I ojciec też był głodny.
Mogłem przyjść na nagrania przygotowany.
Czyli głodny.
Czyli głodny, tak jest.
Mówią państwo o swoim zachwycie, ale ja bym chciała także zapytać o taką rzecz. Tworząc słuchowisko, każdy z państwa punktu widzenia, czyli aktorskiego, reżyserskiego i autorki tekstów, jak państwo przygotowują sobie taki suspens, jak zachwycić słuchacza? Bo na pewno państwo mają w głowie gdzieś, aha, tutaj na przykład tak napiszę, albo tak właśnie wyreżyseruję ten głód, albo tak zagram ten głód. Więc jak państwo myślą o słuchaczu, kiedy tworzą ze swojego punktu widzenia słuchowisko? Profesor Iwona Rusek, autorka tekstów.
Więc ja muszę państwu powiedzieć, że ponieważ tekst jest na początku i tak naprawdę wszystko zaczyna się od tekstu, więc na autorze zawsze spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Więc tak naprawdę, zanim zacznie się pisać tekst oryginalny, to trzeba mieć go przygotowanego i przemyślanego od początku do końca.
Czyli musi być bardzo jasna dla autora i klarowna idea tego tekstu. Jaki problem ja chcę opowiedzieć? I następnie jakie postaci ja sobie tutaj dobiorę, żeby każda z tych postaci, każde jej pojawienie się nie było przypadkowe. Czy to będą postaci pierwszoplanowe, czy to będą postaci drugoplanowe, czy będzie to nawet jakaś mała rola epizodyczna, ale ona nie może być przypadkowa, że ona się tylko przemazuje po to, żeby zapełnić czas. Każda postać, która się pojawia w słuchowisku, ona musi nieść jego główną ideę. I poprzez to, co mówi, poprzez każde pojawienie się, pchać tę akcję do przodu. No nie ma innego wyjścia. W związku z czym nie można siadać do pisania słuchowiska, nie mając tej całej pracy wykonanej, dlatego że wtedy pisanie nie jest przyjemnością, nie jest przygodą i nie służy naszemu rozwojowi, tylko po prostu jest męką. Dlatego że siedzimy przed pustą kartką albo przed monitorem, no ja piszę ręcznie, i tak naprawdę użyję takiego słowa współczesnego, modzimy, tak? Co by tutaj zrobić? No i co nam ślina na język przyniesie, to piszemy, tak? I to bardzo często, muszę powiedzieć z wielkim smutkiem, słychać, że czy tekst był przemyślany, tak? I przepracowany i autor miał stworzoną całą wewnętrzną strukturę i kompozycję swojego tekstu oraz wszystkie postaci przemyślane, czy po prostu siadał i tak każdego dnia miał flow i co tam chciał, to sobie pisał, a potem sobie to doklejał, no a później czasami jak słyszymy, siedział i rzeźbił, i rzeźbił, i rzeźbił, i dopisywał. I wprawne ucho to usłyszy, po prostu usłyszy, że tekst nie był pisany tak zwanym ciągiem czy longiem, tylko po prostu takimi różnymi fragmentami, które od siebie odstają temperaturą, emocjami, z takim emocjonalnym, taką wewnętrzną ciągłością. To po prostu ten tekst nie będzie spójny. I to, proszę mi uwierzyć, naprawdę słychać i reżyser to potem wyłapie i aktorzy będą wiedzieli, że to nie jest po prostu dobrze napisane. Oczywiście będą się starali swoim talentem ratować tę sytuację, ale jest tak, że myślę, że tutaj się ze mną zgodzicie, że jak jest dobrze napisany tekst, prawda, no to macie też w sobie taką ochotę i takie podniecenie, żeby go super zrobić, tak? No ale jak jest zły tekst, no to wtedy właśnie trzeba to, czego w tekście nie ma, to, czego w tekście zabrakło, to potem wspaniali ludzie swoimi talentami próbują to nadrobić, ale naprawdę, jeżeli to jest nie napisane, tak? Jeżeli to jest niezrobione, albo użyję takiego brzydkiego słowa, niedorobione, to chociaż żebyśmy się bardzo starali, to będzie po prostu słychać, że jest tekst źle napisany. Więc moją rolą i moim zadaniem jest, jeżeli chcę zachwycić słuchacza, to po prostu muszę to wszystko zrobić na najwyższym poziomie. Żeby te kolejne osoby dokładały kolejne warstwy swojego talentu i entuzjazmu, bo to jest praca zespołowa, tak? Ale no, jest ten początek, od którego to się musi zacząć i to musi być dobry początek.
Jeżeli mogę podwiązać, to absolutnie jest tak, jak mówisz, bo rzeczywiście, kiedy się dostaje dobry tekst i czyta się go pierwszy raz, to się oddycha z tym tekstem. W sensie czuje się tam nie trzeba wtedy wiele kombinować o czym, jak i tak dalej, bo to samo wychodzi. W ogóle też trochę to nieszczęsne aktorstwo jest o tym, żeby jak tam najmniej grać, żeby ściągać te warstwy, żeby to jak najbardziej uprawdopodobnić, żeby było tak, że człowiek nie za bardzo wie, czy on to gra, czy on tego nie gra. I jak się dostaje właśnie taki tekst, to jest sama przyjemność. Ja uwielbiam takie sytuacje, szczególnie na przykład w komediowych tekstach, że to samo niesie, to jest już tak dobrze partytura rozpisana, że żeby tego nie zniszczyć, to wystarczy po prostu to czasem odprzeczytać, zaufać temu tekstowi i wtedy jest ogromna przyjemność, bo wtedy oczywiście wyobraźnia odpowiada: oj, to będzie to już teraz na tym etapie żre, mówimy żre, czyli zadziała, czyli że ludzie będą mieli z tego satysfakcję, a my rajcy, że to gramy i przekazujemy jakąś historię, że ludzie będą mogli zobaczyć swoje odbicie w nas, jakichś tam poszczególnych tragedii, dramatów i tak dalej. I rzeczywiście tak, no to jest zawsze prezent. To się nie zawsze zdarza. Nie zawsze. Czasami jest tak, że trzeba, to co też powiedziałaś, bronienie, prawda? Tak. Że my musimy potem bronić niektórych struktur, których się
odegrać.
Niekoniecznie. No, oczywiście aktor to jest takie zwierzę, że zawsze będzie kombinowało w ten sposób, żeby uratować coś, tak? Albo wyciągnąć, albo znaleźć coś w sobie, co rezonuje z tym, co jest w tekście, albo jest tak po prostu zagmatwane, poukrywane, że trzeba to wyłuskać i wtedy się robi tak zwane adaptacje, skróty. Także dobra partytura na dzień dobry to już jest pierwszy taki, taka wspaniała rzecz. A jeszcze tylko dodam tak, bo na to pytanie, jak zachwycić. Ja uważam przede wszystkim nie zajmować się tym, jak zachwycić. To jest w ogóle wtórna rzecz. To jest tak jak z dyplomami, nagrodami. Nie zajmujemy się tym w ogóle. Zajmujemy się tym, żeby jak najlepiej opowiedzieć historię. Ja na przykład uwielbiam, jak idę do teatru i są takie zależności, że ktoś mówi, czy, mówi bardzo wyraźnie, wie co gra i tak dalej, i nie robi tego w taki sposób, że by mnie zadowolić jako widza, tylko on jest tak bardzo w tej historii i tak bardzo jakby mnie ignoruje, ale jest tak bardzo w sprawie, że ja zapuszczam od razu kamerę, już on mi nie musi mi teraz udowadniać, że jest fajny, czy mnie bo mnie zachwyca to, że jest jakby w sprawie. Ja jestem kupiony wtedy od razu. Więc trochę trzeba, jakby paradoks polega na tym, żeby opuścić tę myśl o tym błysku. Poza tym my, aktorzy, bardzo często kłamiemy. Bardzo często kłamiemy. Ale...
Jakie wyznanie mamy tutaj.
A, bo jeżeli chodzi o słuchacza, naprawdę, czasami nawet sami sobie nie zdajemy sprawy, bo na przykład postać jest tak pogubiona, czy, że to nawet nie jest czasem celowe, to tak czasem ma być. Ale widz się zachwyci zawsze wtedy, bo zawsze, i nie ma innej opcji, widz wyłapie prawdę. To znaczy, on wysłyszy... Prawda, zazwyczaj to jest... Coś go tam ukłuje. Czy to było niewygodne, czy niefajne, czy jakieś odkrywcze, czy tego... Ale to są te drobne elementy, które sprawią, że na przykład ja czegoś słucham takie o... Albo na przykład, nie wiem, słucham czegoś, co nagrałem i tak mówię, no to okej, o to bym zmienił, to... O, tu się nie poznałem. I to jest wtedy dla mnie przyjemność. Mówię, nie wiem, co wtedy miałem w głowie, że to poszło akurat tak w tej sekundzie.
Salon artystyczny.
Marzena Bakowska, witam ponownie z naszego festiwalowego studia Radia Gdańsk podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Rozmawiamy z trzema osobami, które w trzech różnych punktów widzenia widzą słuchowiska. Reżyserka Aleksandra Głogowska, autorka tekstów Iwona Rusek i aktor Krzysztof Szczepaniak. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, jak zachwycić słuchowiska i zabrakło głosu reżyserki, więc Aleksandra Głogowska,
jeszcze ad vocem do Krzysia.
Jak zachwycasz.
I pani profesor, chciałam powiedzieć, że jeżeli tekst rzeczywiście jest słaby, to mikrofon to wyłapuje i tutaj nawet aktor tego nie uratuje i wtedy wszyscy będący w studiu, pracujący nad słuchowiskiem, czujemy, że to zdanie nie daje rady i po prostu zwykle go nawet nie nagrywamy, wyrzucamy też w trakcie, prawda, żeby potem tego nie ciąć, bo różnie z montażem bywa i to jest właśnie siła dobrego tekstu. Jeżeli tekst jest dobry, to mikrofon go akceptuje. Jeżeli tekst jest zły, to niestety mikrofon jest tym pierwszym, który nam mówi, że nie daliście rady. Natomiast ja, myśląc o bohaterach słuchowiska, no widzę głosy, tak? Czyli widzę aktora z jego głosem, z tym jego warsztatem i wiem, że to jest ten wybór. To jest bardzo duży talent, tak naprawdę dobrze dobierać obsadę. Jeżeli nie ma się tego talentu, ja uważam skromnie, że go mam, to naprawdę połowa sukcesu odchodzi. Jeżeli dobrze wybiorę aktora, jeżeli dobrze ustawię głos, on poprowadzi to słuchowisko. No takim przykładem jest Krzysztof Wilku.
No właśnie, chciałam to powiedzieć. bo rzeczywiście odsłuchałam tego słuchowiska tutaj podczas festiwalu Dwa Teatry i naprawdę uwierzyłam, że to jest ten młody człowiek, który idzie do 10 dna
ale
piekła.
Właśnie, to też Krzysiu, zanim oddam ci głos, bo obiecałeś, że będę dużo mówić.
Przepraszam,
bardzo często aktorzy mnie pytają, a dlaczego pomyślałaś o mnie? No, ja wiem, dlaczego to zrobiłam, ale też nie mówię im, dlaczego to zrobiłam, bo to ich jakoś tam ustawia. Nie chcę, żeby wiedzieli, dlaczego, natomiast ja jestem pewna, że się nie pomyliłam, no i...
Czyli jestem trochę tajemnicy.
Jest tajemnicy, tak. Mam te swoje myśli, które wybierają tego, a nie innego aktora, ale zawsze jestem tego pewna.
I wtedy słuchacz ma tą satysfakcję. Bo
tak, i ja też. I ja też. Tak.
Więc teraz chciałabym porozmawiać o środkach, którymi budujemy słuchowisko. Tutaj bardzo ważny jest ten wybór obsady aktorskiej. Za chwilę zapytam o tajniki grania w słuchowiskach. Ale jak stworzyć właśnie w głowie bohaterów, w głowie słuchacza bohaterów i też scenografię. Jak państwo to robią?
najważniejszym aktorem oprócz aktorów w słuchowisku jest oczywiście muzyka. Ona jest bardzo ważna, nie należy tego odpuszczać. To jest kolejny aktor, który nas prowadzi, który zarządza naszymi emocjami. Tak jak Krzysio też powiedział, można mówić bliżej, dalej, tak, prawda, tam grać plenerami, czyli jesteśmy na dworze, jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w domu, mówimy blisko, jesteśmy dla siebie czuli, albo właśnie jesteśmy sobie obcy, daleko, mówimy z boku. No to są wszystkie te tajniki, ale jednak powiedziałabym i postawiła duży nacisk na muzykę. Jeżeli ona jest dobrze dobrana, to ona prowadzi słuchacza za rękę. Ona pomaga, ona tłumaczy. Mhm. Nie wiem, jak Krzysiu, ty jako aktor na to
no
patrzysz,
ja właśnie na przykład nie wiedziałem, jakich dźwięków w niektórych scenach użyjesz. Myśmy szli jakimś takim tempem, aha, dobra, tu siedzą na skarpie, oglądają pociągi, to się tak wolno filtruje, tak patrzą
w
sobie,
pociąg,
w tle się coś dzieje, to jest wszystko w takim trochę...
Państwo to słyszą.
No w takim rozmaśleniu, powiedzmy, tak, takich, tak, takiej gdzieś wspólnej, filozoficznej rozmowy, ale no, w takim tempie intuicyjnie raczej wolniejszym. Ja dopiero teraz na festiwalu usłyszałem, aha, dobra, czyli tam jest jakaś łąka, tutaj tam przyjeżdża ten pociąg, ja muszę zaufać, że to się pojawi.
Tak, bo
ja
sobie świerszcze tam są.
Świerszcze są, tak, miałem takie... Tak. A, dobra, to faktycznie, to ja od razu widzę obraz, od razu widzę sytuację. Na miejscu mam tak, że jednakowoż się skoncentrujemy na tym tekście, a to będzie coś wtórne, to trochę jakby grać na green screenie, czyli
to znaczy,
muszę
ja wiem, biec, że tam
uciekać
będą...
przed falą, tak, a potem tak, to jest dołożone i ja mam takie...
Reżyser, aha, wie, prawda, że tak, tam są świerszcze, tak, tak, że oni siedzą na skarpie, Krzysia ma tylko
tak,
tekst.
Tak, muzyki czasem nie ma, czasem... Tak. Chociaż to też dużo daje, bo mi się zdarza na przykład nagrywać coś, że jestem z muzyką, natychmiast w mózgu, która pojawia się, aha, to tak trzeba zagrać. Bo muzyka czasem ciągnie w jakąś stronę. Zazwyczaj niestety w bardzo podobną do tej, w sensie do muzyki się tak dostosowuje, że jak jest jakiś dramat, czy coś jest takiego trudnego, no to ten głos od razu idzie w to. Więc może dobrze czasem nie znać, bo wtedy wychodzi sytuacja pod prąd. Nie ma tej takiej ilustracyjności.
Tak, muzyka też czasem zapowiada scenę. Znaczy ja tak robię, że zanim pojawi się słowo, to dźwięk na przykład niepokojący wskazuje słuchaczowi, w jaką stronę emocje będą szły, że teraz zaraz coś się stanie.
I buduje, ale przewrotność jest wspaniała,
napięcie,
prawda?
Napięcie.
To buduje napięcie rzeczywiście i słuchacz już wie, że za chwilę coś... Za chwilę wystrzeli ten pistolet, który już się pojawił właśnie ze względu na muzykę, ale też...
A my tego nie mamy właśnie w trakcie, więc musimy z aktorem, z którym gramy, jakby mieć to trochę w głowie. Jednocześnie gramy przodem do mikrofonu. Wiadomo, że nawet jak się będziemy szarpać, na przykład jak się całują postaci, no to zazwyczaj odpowiem państwu, całuje się własną rękę wtedy. Jest efekt taki... No, w zależności jak tam, gdzie się tam pocałuje z różny, tak, ale no nie całujemy się jakby rzeczywiście, bo zawsze jest o to pytanie. Czy jak się szarpiemy, raczej szarpiemy na przykład samych siebie. Jak ktoś mnie tam bije, tłucze, czy gdzieś goni, no to jakby dodaje ten efekt
nie, to
na
pasem,
sobie.
Pasem o stołek.
Czy pasem o stołek,
tak. Są też radiowe buty, prawda? Właśnie to też jest ważne.
Radiowe buty, tak.
Żeby przychodzić, proszę państwa, na nagrania, nie w trampkach.
Nie w trampkach, bo tego nie słychać, a potem to jak, czy na przykład człowiek kończy jakąś swoją kropką, awanturę i rzucił ostatnie zdanie, które ma zagiąć inną postać i co, i wychodzi to klap, klap, klap. No to jest po prostu niepoważne.
Tak, ale to też śmiesznie wygląda w obrazie, kiedy jest, powiedzmy, aktor w krótkich spodenkach i ma do tego lakierki.
Tak,
prawda?
Więc... albo gramy właśnie II wojnę światową. Ostatnio miałem taką scenę, ale jak z przesłuchania, z filmu Przesłuchanie, gdzie po prostu jest taka sytuacja mało sympatyczna i to tak ciężko w krótkich spodenkach i tak dalej krzyczeć na drugą osobę. W ogóle muszę powiedzieć jeszcze o pewnej takiej schizofrenii tego wszystkiego. Miałem taką sytuację, że nagrywaliśmy z nagradzaną wspaniałą aktorką Danutą Stenką tutaj taką scenę
ukochaną
tortur.
Na Pomorzu.
Tak, scenę tortur, gdzie ona po prostu jako hrabina Lanskoroń, nie hrabina, ale Lanskorońska była torturowana przez niemieckiego żołnierza i tam krzyczałem na nią strasznie, byłem okropny. A po prostu pół godziny później przychodziliśmy do studia nagrywać Jeziorany i tam ona gra moją mamę i mówi, kiedy przedstawisz swoją dziewczynę? I tak dalej. Miałem takie, Danusiu, ja wariuję, ja po prostu dziwnie się dzisiaj czuję z tym, więc, no ale to jest też ta magia, że dwa zupełnie inne światy na przestrzeni przejścia ze studia do studia. No i na
naszym zadaniem jest to, żeby to w sposób przynajmniej, znaczy to wtedy, jak tak się wydarza, to jest najlepiej. O, burza przyszła.
Burza nad sobotę, czyli prawda, proszę Państwa.
W sposób wiarygodny przedstawić taką sytuację.
My słyszymy, nie wiem, czy Państwo jako słuchacze słyszą, ale rzeczywiście zagrzmiało nad Sopotem, więc zapowiadane burze najprawdopodobniej za chwilę będą. I właśnie taki grzmot, realistyczny grzmot. Tak. Bardzo dziękuję.
Jak się taki grzmot robi efektem dźwiękowym? Podobno blachą, szanowni Państwo, że się taka, jest taka blacha, która brzmi jak wczoraj właśnie Maciej Kubera opowiadał.
Takie do robienia wiatru, pamiętacie?
Tak, 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 jest, tak, tak jest sprzęty.
A jak się robi stare liście, po których się chodzi, jesienne liście?
No, jest taka taśma, wiecie Państwo, jak z tych wszystkich z magnetofonu jakby się wyciągało, tak, tylko ona jest trochę taka chyba
i z tego się
grubsza.
Liście, tak.
I tam się chodzi wtedy po tych taśmach i to brzmi, jakby się chodziło po prostu po jesiennym parku. I naprawdę to brzmi wiarygodnie.
Ale ja jeszcze muszę tylko dodać coś od siebie.
Pani redaktor, chyba nie dopuściła pani.
Powiem tylko dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że oczywiście wszystko, o czym powiedziała Aleksandra i Krzysztof, musi być najpierw zapisane w scenariuszu, więc to jest podstawa. Ola jako doświadczona, wspaniała adaptatorka klasyki, doskonałej klasyki
bardzo dziękuję,
od
pani
bardzo
profesor.
Wielu lat, ze mną się zgodzi, ponieważ ona robi to też...
Teraz nie mam
robi to, w sposób, robi to w sposób naprawdę doskonały, czyta te teksty bardzo wnikliwie i potem, kiedy konstruuje te scenariusze, to też moim zdaniem zaznacza wszystkie momenty, buduje atmosferę, dźwięki, leitmotivy, akcenty muzyczne,
to
w didaskaliach.
Ale mam też anegdotkę, jeżeli
tak,
potem pani
i ja uważam, pozwoli, że robi to naprawdę świetnie. I jeszcze tutaj do Krzysztofa. Pracowaliśmy ostatnio też nad słuchowiskiem i proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof przyjechał do Białegostoku, żeby zagrać rolę Eugeniusza Bodo i wszedł do studia i zagrał setkę. Po prostu całą scenę zagrał longiem, po czym powiedział do widzenia i do Warszawy. Całość trwała może 20 minut. I to było, i to jest to, o co pani zapytała.
Ale jak było świetnie napisane, to płynęło. Nie trzeba było
bardzo
nic
ci dziękuję.
Dodawać.
Wielki talent Krzysztofa, pani.
O to chodzi, że właśnie to chciałam powiedzieć o tobie, Krzysiu, nie o sobie. Bo to była trudna rola. To był Eugeniusz, zagrać Eugeniusza Bodo. A on przyjechał tak doskonale przygotowany, naśpiewany. Po prostu wszedł do studia i był Eugeniuszem Bodo i zagrał setkę. Także to jest też to, co zachwyca, wiesz?
No ale bardzo frajdę, ci za to dziękuję. Bo było to super napisane, więc wiesz. Ale też trzeba tutaj dodać, że razem z reżyserem Łukaszem Lewandowskim takie było lekkie pozwolenie na lekką improwizację, tak jak w tych szalonych latach 20-30, ci właśnie te gwiazdy kabaretów i nie tylko, no improwizowały nieco, więc mm-hmm. można było to sobie
puścić
przedzielać, puścić dokładnie tak jakoś zaufać tekstowi i dodać nieco od siebie gdzieś z tych
intuicji takich... Intuicji aktorskiej.
Tak, ja zresztą uwielbiam te czasy Dymszy Bodo, więc...
Ale żeby improwizować, trzeba być wybitnej klasy specjalistą i profesjonalistą. Więc tutaj, Krzysiu, w twoją stronę szapoba.
Ja teraz skrzydełka, ja wypruwam.
Ale to Aleksandra Głogowska, anegdota.
Anegdota.
Anegdota, która łączy panią profesor i Krzysztofa w sprawie uwag i geniuszu aktorskiego. Roman Wilhelmi, gdy miał tekst, nie wiem, czy słyszeliście, miał zawsze tylko dwie litery w różnych miejscach. P i O. I kiedyś zapytano, nie wiem, czy to nie dyrektor Kukuła zapytał, bo znam to od niego, co to znaczy. P jest brzydkim słowem, O nie jest, więc P nie powiem, a O znaczy odpuścić. A P było, czyli tak, mocniej odpuścić. Jeżeli aktor na całym tekście pisze tylko dwie litery, P i O, tak. To znaczy, że tekst jest bardzo dobrze napisany, a on tylko wie, kiedy zagrać mocniej, kiedy jednak lżej i odpuścić. I to łączy właśnie dobry tekst z tym wielkim talentem aktorów, którzy potrafią grać z mikrofonem.
Jakież jest zaskoczenie, kiedy na przykład widz przychodzi i mówi, to niesamowite, że wyście to tak zrobili, że ja zrozumiałam wreszcie, że coś.
O,
a ja sobie myślę, ale co zrozumiałam? Przecież to w ogóle naprawdę, to się tak przeczytało? Bo czasami jakby widz czyta wcześniej niż my założymy. Jakby jest szybszy od naszej projekcji czy takiego przygotowania. Wiadomo, że no, fajnie się przygotować, warto się przygotować, poczytać konteksty, czy czytać tekst i tak dalej. Ale czasami naprawdę aktor nie wie, co z tej zupy wyjdzie.
Tak,
I dopiero w konfrontacji z widzem okazuje się, aha, czyli dobra, czyli jakaś ta intuicja, bo zawsze tam jest odrobina szaleństwa w tym wszystkim, czyli widz przeczytał to w ten sposób. No i ma rację, bo widz lub słuchacz ma zawsze rację.
To prawda. A jeszcze pomyślałam a propos adaptacji. Jak robiłam balady i romanse, to zobaczyłam, że tak naprawdę każda z balad jest dialogiem różnych postaci.
Tak.
Postanowiłam podzielić to właśnie na dialog. czyli na przykład trzech aktorów w zależności od roli czyta to. I okazało się, że przychodziły do mnie nauczycielki, które usłyszały to w radiu i mówi, czy pani może mi to wysłać, bo ja wreszcie mogę dzieciakom to puścić tak, żeby one to zrozumiały.
Wspaniale, no właśnie, dlatego powiedziałam, że to podzielone na adaptatorka.
Role jakby. Więc czasem dobry aktor i dobry pomysł na to, jak ten tekst przekazać, ułatwia słuchaczowi.
Ale adaptacja też dużo daje.
Bardzo.
Bo na przykład taka... A, oczywiście.
Powoli musimy kończyć, a no chciałam jeszcze jedną rzecz dodać. Po wysłuchaniu tutaj słuchowiska Aleksandry Głogowskiej wspomniała pani o tym, że użyła gazety, która była z odpowiedniego czasu, tak to nazwijmy, może troszeczkę przekłamanego, ale ta werystyczność, taka prawdziwość dźwięków, które czasami się pojawiają w słuchowiskach, też moim zdaniem po pierwsze wniesie walor taki, że prawdziwych przedmiotów używamy. Co prawda, tak jak pani napisała o Barbarze Radziwiłłównie, no to tam nie mamy dźwięków żadnych, ale już z czasów dwudziestolecia międzywojennego, czy gdzieś możemy już użyć takich przedmiotów i zagrać takim
przedmiotem. Tak, ja to nazywam uczciwością reżyserską. To znaczy, jeżeli ja mam 39 rok, nie mam tej gazety, mam z 81 roku gazetę, natomiast wiem, że ten papier jest chropowaty, grubszy, inny niż teraz. Więc biorę gazetę z lat 80. i ona inaczej brzmi w dźwięku niż ta dzisiejsza. I to jest ta uczciwość, którą oddaję i tekstowi, i daję słuchaczowi.
Jak tworzy się i jak kocha się słuchowiska radiowe, mogli państwo się przekonać, słuchając między innymi. Zacznę teraz od pana, proszę pani wybaczyć, aktor Krzysztof Szczepaniak.
Dziękuję państwu.
Profesor Iwona Rusek, autorka tekstów.
Dziękuję bardzo.
I reżyserka, adaptatorka także tekstów na antenę radiową, Aleksandra Głogowska.
Do usłyszenia, powiem tak, bo myślę, że jeszcze nas pani zaprosi kiedyś.
No, już zapraszam. Już zapraszam. Marzena Bakowska, mówiąca te słowa, mówi do usłyszenia, ale także dzięki Arkadiuszowi Chomickiemu i Radosławowi Borowcowi mogliśmy tutaj zagościć w studiu festiwalowym Radia Gdańsk podczas festiwalu Dwa Teatry. Do usłyszenia.
Salon artystyczny.